Dzisiaj rozdział 48 o codziennej pracy fizycznej. Posłuchajmy go na początku. Bezczynność jest wrogiem duszy. Dlatego też bracia muszą się zajmować w określonych godzinach pracą fizyczną i również w określonych godzinach czytaniem duchownym. Sądzimy zatem, że podział czasu przypadającego na obie te czynności powinien być następujący. W okresie od Pascha aż do 14 września bracia z rana, zakończywszy prymę, będą wykonywali konieczną pracę mniej więcej do godziny 4. Od godziny 4 aż do pory seksty poświęcą swój czas czytaniu. Po sekście i po zjedzeniu posiłku położą się do łóżek, by odpocząć w całkowitym milczeniu. Gdyby ktoś chciał sobie coś czytać, niech tak czyta, by innym nie przeszkadzać. Nonę odprawią nieco wcześniej, w połowie godziny 8, a następnie zajmą się znów koniecznymi pracami aż do nieszporów. Gdyby zaś warunki miejscowe lub ubóstwo kazały braciom własnoręcznie zbierać plony, niechaj się tym nie martwią, bo właśnie wówczas są prawdziwymi mnichami, jeśli żyją z pracy rąk swoich, jak ojcowie nasi i apostołowie. We wszystkim jednak należy zachować umiar ze względu na tych, którym brak siły ducha. Natomiast od 14 września aż do początku Wielkiego Postu niech aż do końca godziny drugiej poświęcą czas czytaniu. Przy końcu godziny drugiej odprawią tercję i aż do nony wszyscy będą wykonywać pracę, którą im powierzono. Na pierwszy sygnał wzywający na nonę każdy zostawi swoją pracę, by czekać w gotowości na sygnał drugi. Po posiłku zaś niechaj zajmą się czytaniem i psalmami. W dniach Wielkiego Postu od rana aż do końca godziny 3 niech poświęcą czas czytaniu, a następnie do końca godziny 10 wykonują powierzoną im pracę. W tych dniach postu każdy otrzyma z biblioteki jedną książkę, którą powinien przeczytać w całości. Książki te trzeba rozdać na początku Wielkiego Postu. Przede wszystkim należy wyznaczyć jednego lub dwóch starszych mnichów. W godzinach, w których bracia mają zajmować się czytaniem, będą oni obchodzić klasztor i patrzeć, czy nie znajdzie się ktoś opieszały, kto nic nie robi albo gada, zamiast pracowicie czytać i nie tylko sam nie odnosi żadnego pożytku, lecz jeszcze innych rozprasza. Gdyby kogoś takiego znaleźli, co nie daj Boże, trzeba go upomnieć raz i drugi. Jeśli się zaś nie poprawi, niech poniesie przewidzianą w regule karę i to w taki sposób, by inni bali się go naśladować. Żaden brat nie powinien też rozmawiać z drugim bratem w porze niewłaściwej. W niedzielę natomiast niech czytaniem zajmują się wszyscy oprócz tych, których wyznaczono do różnych funkcji. Jeśli zaś ktoś jest tak niedbały i leniwy, że nie chce albo nie może ani rozmyślać, ani czytać, trzeba mu zlecić jakąś pracę do wykonania, aby nie był bezczynny. Niechaj bracia chorzy lub słabi otrzymują takie zajęcia, żeby nie groziła im bezczynność, lecz jednocześnie by nadmiar roboty ich nie przytłaczał lub nie skłaniał do wymówek. Opat powinien mieć wzgląd na ich słabość. Długi jest ten rozdział, natomiast przyglądając się tym słowom, możemy zobaczyć, jak święty Benedykt w bardzo taki przemyślany sposób próbuje nam zdefiniować, jaki jest podział między pracą a czytaniem, czyli chce on ująć życie w klasztorze w jakieś ramy. Ale nim jeszcze przejdziemy do tej analizy tego, co się znajduje w tym rozdziale, no to myślę, że każdy z Państwa, gdy czytał podręcznik do historii kiedyś, to tak samo jak ja kiedyś, to widział w tej dewizie, znaczy inaczej, w tym rozdziale o Benedyktynach, o średniowieczu, o tej rewolucji, jaką przyniosły klasztory, że takim hasłem Benedyktynów była ora et labora i że to jest w zasadzie wyrażenie tego ducha benedyktyńskiego. Otóż nie. Otóż nie, to jest błędne myślenie. ono ma w sobie, wyraża nasze życie, ale święty Benedykt nigdy tak nie powiedział. Nigdy nie zapisał tej zasady ora et labora, zapisał natomiast tę zasadę, którą często te słowa gdzieś są zapisywane, ut in omnibus glorificetur Deus, czyli aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, i to jest cytat z listu świętego Pawła. Myślę, że to jest ważne, ponieważ trochę zmienia nam optykę. Dla Benedykta wszystkie rzeczy, które wydarzają się w ramach klauzury klasztornej, w ramach życia klasztornego, one nie sprowadzają się do tylko jakiegoś takiego sztywnego podziału na czynności, takie jak modlitwa i praca, ale każda czynność, która się wydarza w klasztorze, ona ma wspólny mianownik, a tym mianownikiem jest chwała Boża. Czyli przede wszystkim patrzymy na to, aby w tych przez nas wykonywanych pracach, zajęciach, czytaniu, modlitwie, odpoczynku, aby w tym wszystkim Bóg był uwielbiony. Natomiast w tradycji monastycznej oczywiście pojawi się ten motyw ora et labora, tylko jeszcze nie wyrażony w tych łacińskich słowach. Jest to jakiś wyraz naszego życia, bo rzeczywiście w głównej części ten czas dzieli się na pracę i na modlitwę. Tutaj jeszcze mamy piękne słowa o czytaniu, o tym jeszcze za chwilę powiem, ale mój patron w pierwszym apoftegmacie, jaki mamy, otwierającym cały zbiór apoftegmatów Ojców Pustyni, właśnie odnosi się trochę do tej zasady ora et labora, która, jak powiedziałem, wyraża pewny sposób życia, natomiast nie najważniejsze cechy naszego życia. Święty Abba Antoni, kiedy mieszkał na pustyni, popadł raz w zniechęcenie i wielką ciemność wewnętrzną i powiedział do Boga: Panie, chcę się zbawić, ale myśli mi nie pozwalają. Co mam robić w tym utrapieniu? Jak się zbawić? I chwilę potem, wyszedłszy na zewnątrz, zobaczył Antoni kogoś podobnego do siebie, kto siedział i pracował, potem wstawał od pracy i modlił się, a potem znowu siadał i pludł linę. I znów wstawał do modlitwy. A był to anioł pański wysłany po to, by go pouczyć i umocnić. I usłyszał Antoni głos anioła: tak rób, a będziesz zbawiony. Gdy to usłyszał, odczuł wielką radość i ufność, a robiąc tak, osiągnął zbawienie. I widzimy, że tutaj ta rada, która została udzielona Antoniemu, właśnie opiera się na tym, żeby ujął swoje życie w jakieś ramy, w jakiś schemat, który ma zajmować jego zwykły dzień. W tym też wyraża się, oczywiście reguła świętego Benedykta była napisana później, ale te pierwsze zdanie z tego rozdziału, które jest słynne, które się pojawia na różnych plakatach i w różnych miejscach, czyli że bezczynność jest wrogiem duszy. Święty Benedykt jest doskonałym psychologiem. On wie, że pozostawienie brata bez jakiejś odpowiedzialności za pracę, za to, co się mu powierza, oraz również brata w takim ubóstwie duchowym, czyli że, który nie czyta, ani też nie jest uczony, jak się modlić, jak szukać Pana Boga, to jest wystawienie tego człowieka na pastwę losu, bo on jest wtedy wystawiony na działanie swoich myśli, często na jakieś błądzenie w życiu duchowym. Święty Benedykt widzi dokładnie to, jak ważne jest, żeby człowiek miał jakąś swoją odpowiedzialność za co? Za ten przysłowiowy ogródek, w którym może się, dzisiaj mówimy, zrealizować. Ojcowie pustyni by powiedzieli trochę inaczej. Oni przede wszystkim w pracy widzieli dwa aspekty. Ten duchowy, czyli wejście w działanie stwórcze Boga, w jego pracę taką, jaką wykonał, stwarzając świat, ale również praktyczne, czyli utrzymanie się I uwaga dla ojców pustyni było niezwykle ważne, że z tego, co oni zarabiali z plecenia lin, z pracy w polu, oni dawali też jałmużnę. Było to wyraz miłości wobec bliźniego. Myślę, że to jest też dla nas dzisiaj nauka, że nasza praca, jakakolwiek by ona nie była, ona może się wiązać z tym, że w jakiś sposób możemy świadczyć dzieło miłosierdzia wobec, wiadomo, wobec najbliższych, bo też zarabiamy i też dla nich to jest coś ważnego, ale również wobec innych ludzi, czyli jeżeli oczywiście możemy, to jest to jałmużna, ale chodzi również o nasze świadectwo w miejscu pracy, nasze świadectwo, które dajemy, ono też jest jałmużną, tylko ona nie ma wymiaru takiego namacalnego, tylko jest czymś, co może się okazać jeszcze bardziej wartościowym. I myślę, że to świadectwo ludzi, szczególnie oblatów, tak jak patrzę w Tyńcu i tak jak patrzę, myślę, że tutaj na klasztor, ono jest o tyle ważne, że często odbywa się w ciszy. W sensie dzisiejszy świat potrzebuje bardzo mądrej ewangelizacji, bardzo mądrego świadczenia, bo takie nachalne świadczenie trochę jak świadków Jehowy, pukania od drzwi do drzwi, to nie jest to, co wydaje mi się święty Benedykt i w ogóle dzisiejsza ewangelizacja ma na myśli, ale właśnie świadczenie swoim życiem przez bardzo proste gesty, przez to, co jest czasami trudno zauważalne albo trudno nawet opisać lub wyrazić, może się okazać niezwykłym świadectwem i wyrazem miłosierdzia wobec drugiego człowieka. Święty Benedykt nas zaskakuje w tym rozdziale o pracy, tym swoim spojrzeniem na właśnie na drugiego człowieka, na to, na jego słabości, na to, jak my możemy się przyczynić do jego zbawienia. W tych słowach tego rozdziału często słyszymy wielką delikatność Benedykta. Trzeba mieć wzgląd i uwagę na chorych, na tych, którzy są słabi, ale też na mocnych, bo nie wszyscy są obdarzeni takimi samymi zdolnościami, takimi samymi siłami i jakbyśmy wszystkich równali do jednego, okazałoby się, że klasztor jest dla jakichś nielicznych. Natomiast Benedykt mówi jako mądry pasterz, że trzeba rozpoznać możliwości wspólnoty, patrząc na wszystkich ich członków i tak dostosować tą pewną pracę, która musi być wykonana, aby wszyscy mieli jakieś zajęcie i wszyscy czuli się odpowiedzialni za klasztor, za jego utrzymanie, za to, co dzieje się w klauzurze klasztornej, ale również za modlitwę i za oficjum. Rzeczą niezwykle zaskakującą jest to, że Benedykt w tym rozdziale o pracy zestawia czytanie. Coś, co jest bardzo benedyktyńskiego. Bez czytania, bez lekcji, to jest czytanie Pisma Świętego. Benedykt mówi tutaj o Piśmie Świętym. Bez lektury Pisma Świętego nie ma duchowości benedyktyńskiej. I myślę, że warto też podkreślić to, że duchowość benedyktyńska w swej istocie jest biblijna. Jeżeli ona jest biblijna, to wszyscy, którzy są nią zainteresowani, muszą mieć w centrum zainteresowania również Pismo Święte. I dla Benedykta jest to jasne. Nawet ci, którzy nie umieją czytać, mają mieć zapewnione to, żeby ktoś, kto umie czytać, mógł właśnie też jakiś uczynek miłosierdzia wobec nich uczynić. Czyli oni zbierali się najczęściej na krużgankach, to było historyczne miejsce Lectio Divina, i czytali sobie nawzajem. Ten, kto nie umiał czytać, nie był zwolniony z tego obowiązku. Następny rozdział to jest o zachowywaniu Wielkiego Postu. Ja w przyszłym miesiącu będę również na tych spotkaniach, więc zmierzymy się z tym rozdziałem. Natomiast tutaj jest myślę, wyjdę trochę naprzeciw temu rozdziałowi. Tam święty Benedykt mówi, że każdemu trzeba rozdać tę książkę na Wielki Post. Chodzi o Pismo Święte dalej. Potem oczywiście w wiekach średnich to się rozszerzyło na komentarze. Teraz jeszcze myślę, że pełniej rozumiemy tą lekturę duchową. Ale dla Benedykta jest czymś niezwykłym i to było coś, co zrewolucjonizowało biblioteki w całej Europie, czyli właśnie ten nakaz z reguły świętego Benedykta, bo przez to opaci, którzy byli odpowiedzialni za klasztor, musieli się starać o rękopisy klasztorów, bo musieli, jeżeli mieli dużo mnichów, musieli zapewnić im lekturę na Wielki Post, ale też w ciągu roku. Ja myślę, że to zestawienie pracy i lektury duchowej, ono nie jest przypadkowe. Ono nam mówi o tym, że te nasze wysiłki duchowe, one również są w jakiś sposób pracą i są również aktem stwórczym, w którym wchodzimy w ten akt stwórczy samego Boga. Bo my, starając się o to, aby czytać, aby poznawać Boga, również tworzymy przestrzeń spotkania między nami i między Bogiem. Myślę, że jest to coś fundamentalnego. Wracając jeszcze na koniec do pracy, myślę, że każdy z nas kojarzy sobie właśnie taki trochę sielski obrazek tego klasztoru, w którym pracują bracia w ogrodzie. Potem właśnie jak zabije dzwon, no to wszyscy lecą do chóru i tak dalej. I poniekąd tak jest, ci, którzy pracują w ogrodzie, tak mają. Natomiast myślę, że warto zauważyć, że reguła jest tak pojemna, że ona nie mówi w zasadzie o jakiej pracy, jaką pracę powinniśmy wykonywać, tylko żeby ta praca prowadziła do tego, żeby realizować swoje powołanie w klasztorze. To jest trudne, bo czasami musimy rewidować te pewne rzeczy, czasami musimy zrezygnować z pewnych aktywności, które są dobre, ale nie odpowiadają duchowi benedyktyńskiemu. Jest krajobraz benedyktyński jest ogromny i znajdziemy klasztory bardzo zamknięte i bardzo otwarte, zajmujące się chociażby szkolnictwem, nauką i tak dalej, ale też zajmujące się w zasadzie w większości rzemiosłem. Wspólnota wraz z opatem musi rozpoznać, jaka praca jest dla nich najlepsza i czy wykonując te prace, nie naruszają tego, co jest najważniejsze. Czyli to jest ten dzwon na modlitwę, który wzywa nas do tego, żeby porzucić te rzeczy i rzeczywiście znaleźć się w Kościele na modlitwach. Te modlitwy są uprzywilejowanym czasem, kiedy spotykamy Boga, kiedy odczuwamy Jego obecność. Dla Benedykta jest to coś niezwykle ważnego. I myślę, że dobrze to czujemy, że ten rytm, który wprowadza Benedykt, bardzo szczegółowy, on pozwala naszemu życiu duchowemu w jakiś sposób właśnie odnaleźć pewien rytm, pewien schemat. On jest bardzo intensywny w regule, natomiast dla nas, myślę, że dla Państwa jako dla ludzi świeckich jest... Z tego fragmentu płynie nauka, że nasze życie duchowe powinno mieć jakikolwiek rytm. To znaczy, że może on być naprawdę rozciągnięty w czasie, bo mamy takie, a nie inne obowiązki, mamy nasze zobowiązania rodzinne w pracy i tak dalej, ale że pewne rzeczy powinny się powtarzać. Ja myślę, że każdy z nas kiedyś odczuwał takie wielkie pragnienie tego, żeby na przykład codziennie poświęcić Panu Bogu czas, jakąś większą część. No i po jakimś czasie nasza gorliwość ustała, bo obowiązki i tak dalej. Natomiast taką mądrością, którą gdzieś ja pamiętam w nowicjacie jeszcze uzyskałem od magistra, jest to, żeby pewne rzeczy wprowadzać stopniowo. Nie porywać się z motyką na słońce, tylko zacząć od czegoś mniejszego, przez pół roku, rok i potem coś dodać. i tak wprowadzać ten rytm, który gdzieś jest obecny w naszym życiu duchowym. I dotyczy to zarówno pracy, czytania, naszych dodatkowych modlitw, zobowiązań, również naszych relacji z innymi braćmi, tych przestrzeni na odpoczynek. W regule się zmienia ten czas w zależności od pory roku. Benedykt też jest takim bardzo uważnym obserwatorem tego, co się dzieje na zewnątrz. I on również, dla niego te pory roku, które się zmieniają, czyli też ten rytm, który jest dany nam przez Pana Boga, on też jest dla niego ważny i widzi, że trzeba inaczej dostosować pewne rzeczy, bo kiedyś nie było światła i było więcej czasu wtedy na modlitwę i na czytanie, a w czasie żniw było więcej czasu na pracę. Święty Benedykt dokładnie widzi i chce to przekazać w regule, kiedy jest odpowiedni czas na pewne czynności i nie wprowadza sztywnego podziału, tylko chce nam przekazać to, że to nasze życie duchowe czasami musi się też zmienić, czasami musi się nagiąć, czasami będzie więcej modlitwy, mniej pracy, a czasami będzie zupełnie na odwrót.